Ulisses, taśma 25, ścieżka 2. Nimfa zatyka uszy palcami. I słowa, nie ma ich w moim słowniku. Blum, zrozumiałaś je? Żydęby, sza. Nimfa zakrywa twarz dłonią. Czegoż nie widziałam w tej sypialni? Ku czemu musiały zniżyć się moje oczy? Blum, przepraszając, wiem, brudna bielizna, osobista, troskliwie odwrócona na lewą stronę, nakrętki obluzowały się, długa podróż morzem z Gibraltaru przed wielu laty. Nimfa pochyla głowę gorzej, gorzej. Blum zastanawia się przezornie. Ta staroświecka nocna szafka to nie z powodu ciężaru, ważyła równo 70 kilogramów, przybyło jej prawie 5 po odłączeniu dziecka od piersi. Było pęknięcie, brak było kleju i rozeschło się, co? I to nonsensowne naczynie z pomarańczową obwódką, mające tylko jedno ucho. Słychać głos wodospadu, opadającego wesołą kaskadą. Wodospad. Poula fołka, poula fołka, poula fołka, poula fołka. Żydęby, splatając swe konary. Słuchajmy, szepczmy. Nasza siostra ma słuszność. Wyrośliśmy nad wodospadem poula fołka. Rzucaliśmy cień w upalne dni lata. John Wise Nolan, w głębi ubrany w mundur państwowej irlandzkiej służby leśnej, zdejmuje kapelusz z piórkiem. Rozwijajcie się, rzucajcie cień w upalne dni od drzewa Irlandii. Żydęby szepczą, kto przybył do poula fołka z wycieczką szkolną, kto porzucił swych zbierających orzechy kolegów, by szukać naszego cienia. Blum wąsko pierśny o spadzistych watowanych ramionach, wbity w nieokreślonego kroju chłopięce czarno-szare prążkowane ubranko, zbyt małe na niego, w tenisowe pantofle zawinięte u góry pończochy z szlaczkiem i czerwoną czapkę szkolną z odznaką. Byłem wtedy kilkunastolatkiem, dorastającym chłopcem. Niewiele wówczas wystarczało, trzęsący się pojazd, pomieszane wonie garderoby i toalety dla pań, tłum stłoczony ciasno na schodach starego Royalu, gdyż kochają one ścisk, instynkt stada, a ciemny płcią pachnący teatr wyzwala grzech, nawet cennik ich bielizny i do tego upał. Tego lata pokazały się plamy na słońcu, koniec roku szkolnego i ciastko ponczowe, dni halcyjońskie. Dni halcyjońskie, chłopcy z gimnazjum ubrani w biało-niebieskie trykotowe koszulki piłkarskie i krótkie spodenki, kawaler Donald Turnbull, kawaler Abraham Chatterton, kawaler Owen Goldberg, kawaler Jack Meredith, kawaler Percy Upjohn stoją na polance pośród drzew i wrzeszczą do kawalera Leopolda Bluma. Dni halcyjońskie. Makrelo, wróć do nas znowu, hurra! Wiwatują. Blum, mamin synek, ciepło urękawiczniony, okręconym mamin szalikiem, oszołomiony kulami śnieżnymi, stara się powstać. Znowu. Mam 16 lat, co za uciecha. Zadzwonimy we wszystkie dzwonki przy Montague Street. Wydaje słaby, radosny okrzyk. Niech żyją szkolne przyjaźnie. Echo. Błaźnie. Żydęby szumiąc. Ma słuszność nasza siostra. Szepczmy. Pocałunki wśród szeptów dają się słyszeć w całym lesie. Twarze hamadriat zerkają z pni spośród liści i pękają, rozwijając się w kwiaty. Kto sprofanował naszą cienistą ciszę? Nimfa, bojaźliwie zasłaniając oczy palcami. Tam, na świeżym powietrzu? Żydęby wskazują konarami w dół. Tak, siostro, na naszej dziewiczej murawie. Wodospad. Poula fołka, poula fołka, puka, 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 puka. Nimfa rozczapierza palce. O, hańbo! Blum. Byłem przedwcześnie rozwinięty. Młodość, faunowie, złożyłem ofiarę bożkowi leśnemu, kwiaty, które rozkwitają na wiosnę. Był to czas rui, przyciąganie wskutek włoskowatości jest naturalnym fenomenem. Przy pomocy lornetki operowej mego biednego taty zobaczyłem poprzez źle zasunięte story płowowłosą Lottie Clark przy jej wieczornej toalecie. Ta mała szelma jadła trawę, sturlała się w dół po pochyłości nasypu przy moście Rialto, żeby mnie podniecić dzikością swego usposobienia. Wdrapała się na ich pochyłe drzewo, a ja Święty nie mógłby się temu oprzeć. Demon posiadł mnie, a poza tym kto widział? Bob Cielak, co mu jeszcze nogi drżą, wysuwa z pomiędzy gałęzi swój przeżuwający biały łeb o wilgotnych nozdrzach. Bob, co mu jeszcze nogi drżą. Ja widzieć? Blum. Po prostu zaspokojenie potrzeby. Z patosem. Żadna dziewczyna nie chciała, kiedy szedłem na dziewczynki. Za brzydki, nie chciały się bawić. Wysoko na Benhove przesuwa się pośród rododendronów pulchnowymionna, krótkoogoniasta koza i gubi bobki. Koza beczy.
Ja, koza!
Blum, bez czapki, zarumieniony, obsypany kulkami ostu i janowca. Byliśmy oficjalnie zaręczeni. Okoliczności zmieniają bieg wypadków. Ze skupioną uwagą spogląda w dół ko wodzie. 32 głową w dół na sekundę. Nocna zmora dziennikarza, cierpiący na zawroty głowy Eliasz, spadł ze skały. Smutny koniec urzędnika drukarni rządowej. Poprzez srebrnosenne, słoneczne powietrze manekin Bluma, zawinięty jak mumia, spada tocząc się ze skały lwia głowa w oczekujące purpurowe wody. Mumia Blumia. Bl, 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 klub. Daleko pośrodku zatoki pomiędzy latarniami Bailey i Kish płynie król Erynu, wysyłając z komina w stronę lądu rozszerzający się pióropusz węglowego dymu. Radca Nanetti, samotny na pokładzie, w ciemnym płaszczu, z wielbłądziej sierści, z pożółkłą jastrzębią twarzą, deklamuje wsunąwszy dłoń pod kamizelkę. Gdy ojczyzna moja zajmie należne jej miejsce pomiędzy narodami ziemi, wówczas, ale nie wcześniej, niechaj zostanie nakreślone moje epitafium. Skoń... Blum. Czyłem. Uf. Nimfa, wyniośle. My nieśmiertelni, jak to dzisiaj zdołałeś zauważyć, nie mamy takiego miejsca i nie rosną nam tam włosy. Jesteśmy kamienno-zimni i czyści. Jadamy światło elektryczne. Wygina swe ciało w lubieżnym przegięciu i wkłada sobie wskazujący palec w usta. Odezwałeś się do mnie. Słyszałam cię z tyłu. Jak mogłeś więc? Blum upokorzony chodzi tam i na powrót po wrzosowisku. Byłem zupełną świnią. Stosowałem także lewatywy. Niecała szklanka gorzko drzewu, do której trzeba dosypać łyżkę soli kamiennej, wepchnąć jak najgłębiej gruszką Hamiltona Longa, przyjaciółką dam. Nimfa, w mojej obecności puszek do pudru, rumieni się i dyga i cała reszta. Blum przygnębiony. Tak, pekkawi. Składałem hołd na tym żywym ołtarzu w miejscu, gdzie plecy zmieniają swe imię. Z nagłym ożywieniem. Bo czemuż by wytwornie uperfumowana, upierścieniona dłoń, która włada... Korowód gruchających postaci przesuwa się wężowo wokół pni drzew na rycinie przedstawiającej krajobraz leśny. Głos Kitty w gęstwinie. Daj nam jedną z tych poduszek. Głos Flory. Łap! Głuszec bije niezgrabnie skrzydłami w poszyciu. Głos Lyncha w gęstwinie. Ho, ho! Gorące jak ukrop! Głos Zoe z gęstwiny. Przybyła z gorących stron. Głos Viraga. Wódz ptasi, pomalowany w niebieskie pasy, ozdobiony piórami, wstępuje w pełnym rynsztunku na ścieżkę wojenną, niosąc oszczep, idzie poprzez trzeszczące trzciny po szyszkach bukowych i żołędziach. Gorąco, gorąco! Strzeżcie się siedzącego byka! Blum. To jest silniejsze niż ja. Ciepłe odbicie jej ciepłych kształtów. Nawet siedzieć w tym miejscu, gdzie siedziała kobieta, szczególnie z rozwartymi udami, jak gdyby akcentując ostateczną łaskę, a najbardziej szczególnie, gdy uniosła przedtem białe, satynowe poły żakietu, tak wypełnione kobiecością, to mnie w pełni wypełnia. Wodospad. Filla falla, poula fołka, poula fołka, poula fołka, żydęby, sza, siostro, przemów. Nimfa. Bez oka, w białym habicie, w kwefie zakonnym i w wielkim skrzydlatym kornecie mówi miękko, oczyma zamyślone. Klasztor Tranquilla, siostra Agata, góry Karmel, zjawy z Noki Lourdes. Żadnych więcej pożądań. Pochyla głowę, wzdycha. Tylko eteryczność, gdzie słodka i senna mewa nad głębiną wód powiewa. Blum dźwiga się w górę. Tylny guzik jego spodnie odlatuje jak z procy. Guzik. Bip! Dwie zdziry z kom tańczą nieopodal pośród deszczu. Owinięte są w szale i wrzeszczą ochryple. Zdziry. Och, Leopold zgubił od majtek szpilkę i nie wie, co zrobić ma, bo trzymało się, bo trzymało się. Blum, chłodno. Przełamałaś zaklęcie, ostatnie źdźbło. Gdyby istniało tylko to, co eteryczne, to gdzież byście były wy wszystkie postulantki i nowicjuszki, wstydliwe, lecz uległe, jak szczący osioł? Żydęby, ich srebrzystolistne konary pochylają się, kościste ramiona starzeją się i chwieją. Krótkotrwałe, nimfa, świętokradztwo, uczynić zamach na moją cnotę. Wielka wilgotna plama ukazuje się na jej szacie. Zbrukać moją niewinność. Nie jesteś godzien dotknąć sukien czystej kobiety. Przyciska do siebie swą szatę. Wstrzymaj się, szatanie. Nie będziesz już wyśpiewywał więcej pieśni miłosnych. Amen, 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 amen. Wydobywasz tylet i odziana w kolczugę rycerza obranego przez 9 mężnych zamierza się w kierunku jego lędzi. Nekum! Blum podrywa się, chwyta jej dłoń. Hola! Nebrakada! Kocie o 9 istnieniach! Postępuj uczciwie, moja pani! Bez sekatora ogrodniczego! Lis i winogrona, co? Cóż masz przeciw nam, że owijasz się drutem kolczastym? Czy krucyfiks nie jest dostatecznie gruby? Szarpie i welon. Czy trzeba ci świątobliwego przeora? Czy może kulawego ogrodnika Brofiego? A może posągu woziwody bez sikawki? Albo dobrej matki Alfonsus? Co, Lizzie? Nimfa z okrzykiem ucieka przed nim odarta z welonu. Jej gipsowy odlew pęka, aż parami wydobywa się chmura smrodu. Poli! Blum woła za nią. Jak gdybyście nie raczyły się tym samym w dwójnasób. Żadnych wstrząsów ani śliskiego śluzu rozmnażania na twym ciele. Próbowałem tego. W naszej słabości twoja siła. Ile nam zapłacisz za rozplód? Ile nam zapłacisz od kija? Czytałem, że opłacasz tancerzy na rivierze. Uciekająca nimfa wznosi irlandzką pieśń żałobną. Hej, mam za sobą 16 lat czarnej niewolniczej pracy. A czy sąd przysięgłych przyznałby mi jutro chociaż 5 szylingów alimentów? Co? Ogłupiaj kogo innego, nie mnie. Pociąga nosem, ale cebule zgniłe, siarka, tłuszcz. Postać Belli Cohen stoi przed nim. Bella. Następnym razem będzie mnie pan już znał. Blum. Przyglądaj się z zimną krwią. Pasy. Baranina przebrana za jagnię, za wielkie zęby i za dużo zbytecznych włosów. Surowa cebula przed snem poprawiłaby pani cerę i trzeba masować ten podwójny podbródek. Oczy ma pani tak puste, jak oczy tego wypchanego lisa pani. Mają rozmiary innych pani członków. To wszystko. Nie jestem trójskrzydłą śrubą okrętową. Bella pogardliwie. Nie wyglądasz mocarnie, to fakt. Jej maciorza pis do gęba ujada. Foracht! Blum pogardliwie. Oczyść sobie najpierw ten środkowy palec bez paznokcia, bo wystygła męskość twego frajera skapuje ci z twego koguciego grzebienia. Weź wiązkę siana i podetrzyj się. Bella. Znam cię, akwizytorze, śnięty dorsz. Blum. Widziałem go, bajzeltate, handlarza Francą i ropą. Bella odwraca się w stronę pianina. Które z was grało marsza żałobnego z Saula? Zoe. Ja. Pilnuj swoich bławatków. Podbiega do pianina i uderza w klawisze skrzyżowanymi dłońmi. Spacer kota po żużlu. Zerka za siebie. Co? Kto robi słodkie oczy do moich chłopców? Ponownie podbiega do stołu. Co twoje, to moje. Co moje, to nie rusz. Kitty zmieszana oblepia zęby srebrnym papierkiem. Blum podchodzi do Zoe. Blum łagodnie. Oddaj mi ten ziemniak, dobrze? Zoe. Fanty to doskonała rzecz. Najdoskonalsza rzecz. Blum z uczuciem. Nie przedstawia żadnej wartości, ale to pamiątka po mojej biednej mamie. Zoe. Kto odbiera to, co dał, kłopot z tego będzie miał, bo kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Blum. Jest z nim związane pewne wspomnienie. Chciałbym go mieć. Stefan. Mieć albo nie mieć. Oto jest pytanie. Zoe, masz? Unosi rąbek sukni, ukazując nagie udo i odwija ziemniak okręcony pończochą. Ci, którzy chowają, wiedzą, gdzie odnaleźć. Bella marszczy brwi. No, to nie fotoplastikon z muzyką i nie rozbijaj tego pianina. Kto tu płaci? Podchodzi do pianoli. Stefan grzebie w kieszeni, wyjąwszy banknot, podaje jej, trzymając go za rożek. Stefan z przesadną uprzejmością. Tę jedwabną sakiewkę uczyniłem sobie ze świńskiego ucha publiczności. Pani, proszę mi wybaczyć, jeśli mi będzie wolno, wskazuje luźnym gestem Lyncha i Bluma. W tej grze weźmiemy udział wszyscy. Kincz i Lynch. Dans ce bordel où tenons notre état. Lynch, siedząc przy kominku, woła: Dedalus, przekaż jej moje błogosławieństwo. Stefan podaje Belli monetę. Złoto, już je wzięła. Bella spogląda na pieniądze, a potem na Zoe, Florę i Kitty. Czy chcecie mieć trzy dziewczynki? Tu kosztuje po 10 szylingów. Stefan z zachwytem. Przepraszam stokrotnie. Znowu gmera w kieszeni, z której wyciąga dwie korony i podaje jej. Proszę, brave manu, wybaczyć mi. Mam trochę przytępiony wzrok. Bella podchodzi do stołu, by przeliczyć pieniądze. Stefan mówi do siebie monosylabami. Zoe podbiega do stołu. Kitty przechyla się przez ramię Zoe. Lynch wstaje, poprawia czapkę i chwyciwszy Kitty w pasie, przysuwa głowę do ich skupionych głów. Flora z trudem próbuje wstać. O, noga mi usnęła. Kuśtyka w stronę stołu, Bloom zbliża się. Bella, Zoe, Kitty, Lynch, Bloom. Paplają i spierają się. Ten gentleman 10 szylingów płaci za trzech. Proszę pozwolić mi wtrącić. Ten gentleman płaci osobom. Kto ich dotyka? Och, uważaj, kogo szczypiesz. Czy zostajecie na noc, czy na krótko? Kto? Proszę mi wybaczyć, ale kłamie. Ten gentleman zapłacił jak gent... Pić! Już dawno minęła 11. Stefan przy pianoli z gestem obrzydzenia. Żadnych butelek. Co, 11? Zagadka. Zoe unosząc halkę i wsuwając pół suwerena pod pończochę. Ciężko zarobione na grzbiecie. Lynch unosząc Kitty od stołu. Chodź, Kitty, czekaj. Chwyta dwie korony. Flora. A ja? Lynch. Hopla. Unosi ją, niesie i ciska na otomanę. Stefan. Lis piał, kogut zwiał jak szalony. W błękitnym niebie dzwony wybiły 11. Więc czas to najwyższy, niech ta dusza biedna z nieba wyrusza. Bloom ze spokojem kładzie pół suwerena na stole pomiędzy Bellą i Florą. Tak, proszę mi pozwolić, unosi banknot funtowy. 3 × 10, jesteśmy skwitowani. Bella z podziwem. Ale chytrusek z ciebie, stary szpaku. Mogłabym cię ucałować. Zoe wskazuje. Co? Głęboki jak studnia. Lynch opiera Kitty o poręcz otomany i całuje ją. Bloom podchodzi do Stefana, trzymając banknot funtowy. Bloom. To jest pańskie. Stefan. Jak to? Le distrait, czyli roztargniony żebrak. Znowu zaczyna grzebać w kieszeni i wyciąga garść monet. Jakiś przedmiot upada. Coś upadło. Bloom pochyla się, podnosi i podaje mu pudełko zapałek. To! Stefan. Zapałki, dziękuję. Bloom spokojnie. Lepiej niech pan mi da zaopiekować się tą gotówką. Po co przepłacać? Stefan podaje mu wszystkie posiadane monety. Bądź sprawiedliwy, nim staniesz się hojny. Bloom. Będę. Ale czy to jest rozsądne? Liczy. 1, 7, 11 i 5, 6, 11. Nie odpowiadam za to, co pan mógł zgubić. Stefan. Dlaczego wybił 11? Proparoksyton. Chwila poprzedzająca następną chwilę, powiada Lessing, spragniony lis. Śmieje się głośno. Grzebie swą babkę, prawdopodobnie zabił ją. Bloom. Tu mam 1 funta 6 szylingów 11 pensów, powiedzmy 1 funta i 7 szylingów. Stefan. Nic mnie to nie obchodzi. Bloom. Nie, ale... Stefan podchodzi do stołu. Poproszę o papierosa. Lynch ciska papierosa z otomany na stół. A więc Georgina Johnson umarła i została poślubiona. Papieros pojawia się na stole. Stefan patrzy nań. Cud. Salonowe sztuczki. Poślubiona. Pociera zapałkę i próbuje nią zapalić papierosa z zagadkową melancholią. Lynch, przyglądając mu się. Miałbyś większe szanse zapalenia go, gdybyś przysunął zapałkę bliżej. Stefan przesuwa zapałkę do oczu. Rysie oko. A muszę kupić okulary, stłukłem je wczoraj, 16 lat temu. Odległość Oko dostrzega wszystko płasko. Odsuwa zapałkę, która gaśnie. Mózg myśli blisko, daleko. Nieunikniona modalność widzialnego. Marszczy się tajemniczo. Sfinks. Zwierzę, które ma dwa grzbiety o północy. Poślubiona. Zoe. Komi wojażer ożenił się z nią i zabrał ją z sobą. Flora potakuje. Pan baranek z Londynu. Stefan. Baranku londyński, który gładzisz grzech świata. Lynch, obejmując kity na otomanie, intonuje głębokim głosem. Dona nobis pacem. Papieros wysuwa się z palców Stefana. Blum podnosi go i wrzuca do kominka. Blum. Niech pan już nie pali. Powinien pan coś zjeść. Ten przeklęty pies, którego spotkałem. Do Zoe. Czy nie macie tu nic? Zoe. A czy on jest głodny? Stefan wyciąga ku niej dłoń, uśmiechając się i śpiewa na melodię przysięgi krwi w zmierzchu bogów. Han gende hunger fragende Frau macht uns alle kaputt. Zoe tragicznie. Hamlecie, jestem twego ojca i cię pecie. Bierze jego dłoń. Błękitno oka ślicznotko powróżę ci z ręki, wskazuje jego czoło. Ani rozumu, ani zmarszczek. Liczy dwa, trzy mars. To odwaga. Stefan potrząsa głową. Bezdzietny. Lynch. Piorunująca odwaga. Młodzian, który nie umiał drżeć, ni dygotać. Do Zoe. Kto cię nauczył wróżenia z ręki? Zoe odwraca się. Zapytaj moich jaj, których nie mam. Do Stefana. Widzę to w twojej twarzy, w oczach, jasno. Pochyla głowę i zastanawia się. Lynch, śmiejąc się, uderza kity dwukrotnie w zadek. Jasno, jasno, kijem trzasnął. Słychać dwukrotny odgłos uderzającego kija. Trumienne wieko pianoli odskakuje w górę i wylatuje z niego jak diabolek na sprężynie lysa, mała, okrągła głowa ojca Dolana. Ojciec Dolan. Czy któryś z chłopców pragnie chłosty? Stłukł okulary? Leniwy, bezczynny, mały intrygant. Widzę to w twych oczach. Łagodna, dobrotliwa rektorska z wyrazem wyrzutu twarz przełożonego Johna Conmi wynurza się z trumny pianoli. Przełożony John Conmi. Ależ ojcze Dolanie, poczekajmy. Jestem pewien, że Stefan jest bardzo dobrym, małym chłopcem. Zoe, badając dłoń Stefana. Kobieca dłoń. Stefan mruczy. Mów dalej. Kłam, trzymaj mnie, pieść. Nigdy nie umiałem odczytywać jego odręcznego pisma z wyjątkiem zbrodniczego odcisku palca, który pozostawił na łupaczu. Zoe. Którego dnia urodziłeś się? Stefan. We czwartek. Dziś. Zoe. Czwartkowe dziecko zajdzie daleko. Wodzi palcem po liniach jego dłoni. Linia losu. Wpływowi przyjaciele. Flora. Wskazując. Wyobraźnia. Zoe. Wzgórek księżyca. Spotkasz się z... Rzuca szybkie spojrzenie na jego dłonie. Nie powiem ci tego, co nie jest ci miłe, a może chcesz wiedzieć? Blum rozwiera jej palce i podsuwa swoją dłoń. Więcej szkody niż pożytku, tu. Odczytaj moją. Bella. Pokaż. Odwraca dłoń Bluma. Tak, myślałam. Sękate palce, kobieciarz. Zoe zerkając na dłoń Bluma. Ruszt. Podróże za morze i ożenek z pieniędzmi. Blum. Nieprawda. Zoe. Szybko. O, widzę krótki mały palec. Kogut rządzony przez kokoszkę, czy nieprawda? Czarna liza, ogromna kokoszka wysiadująca w kredowym kole unosi się, rozwija skrzydła i gdacze. Czarna liza. Gara, kok, kok, kok. Odbiega, drepcząc boczkiem do swego świeżo złożonego jajka i kołysząc się odchodzi. Blum. Wskazuje swą dłoń. Ta szrama jest wynikiem wypadku. Upadłem i przeciąłem sobie rękę przed 22 laty. Miałem wtedy 16 lat. Zoe. Widzę, jak powiedział ślepiec. Ach, cóż za nowiny. Stefan. Widzisz? Zmierzają wszystkie ku jednemu wielkiemu celowi. Ja też mam 22 lata. 16 lat temu ja 22-latek upadłem. 22 lata temu on 16-latek spadł ze swego konia na biegunach. Krzywi się. Musiałem o coś uderzyć ręką. Muszę pójść do dentysty. Pieniądze? Zoe szepcze z Florą, chichoczą. Blum oswobadza dłoń i odruchowo pisze na stole pismem pochylonym do tyłu, powoli nakreślając krzywizny liter. Flora. Co? Dorożka numer 324, ciągniona przez pięknokłębą klacz, położona przez Jamesa Bartona, Harmony Avenue, Donnybrook, przekłusowuje nieopodal. Bujny Boylan i Lenahan kołyszą się rozwaleni na bocznych siedzeniach. Służący z hotelu Ormond przykucnął z tyłu na osi. Spoza firanek spoglądają smutnie Lydia Deuce i Mina Kennedy. Służący, podskakując, drwi z nich, gra na nosie kciukiem i przebiera glistowatymi palcami. Ha, ha, czy róg ci stanął? Brąz przy złocie szepczą. Zoe do Flory. Mów szeptem. Znowu szepczą. Bujny Boylan przechyla się przez poręcz pojazdu. Płaski kapelusz słomkowy ma nasunięty na bakier, w ustach trzyma czerwony kwiat. Lenehan w czapce żeglarskiej i białych pantoflach usłużnie zdejmuje długi włos z ramienia bujnego Boylana. Lenehan. O, a cóż to trzymam? Czyś zmiatał pajęczynkę z pizdulek? Boylan, siedząc, uśmiecha się. Oskubywałem gąskę. Lenehan. Ciężka całonocna praca. Boylan unosi cztery tempo zakończone paluchy i mruga. Bujna Kaśka, jak na załączonej próbce albo zwracamy pieniądze. Wysuwa wskazujący palec. Powąchaj to. Lenehan wącha rozweselony. A, homar w majonezie, ach. Zoe i Flora śmieją się jednocześnie. Ha, 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 ha. Boylan zeskakuje sprężyście z pojazdu i woła głośno, aby wszyscy mogli go usłyszeć. Halo, Blum! Czy pani Blum już wstała? Blum w pluszowym, śliwkowym, lokajskim fraczku, obcisłych spodniach pod kolana, jasnożółtych pończochach i pudrowanej peruce. Obawiam się, że nie, proszę pana, ostatnie przygotowania. Boylan ciska mu sześciopensówkę. Masz tu na dżin z kropelkami. Z rozmachem wiesza płaszcz na rogatej głowie Bluma. Zaprowadź mnie. Mam mały, prywatny interesik do twojej żony, rozumiesz? Blum. Dziękuję panu. Tak jest, proszę pana. Pani Tweedy znajduje się w kąpieli, proszę pana. Marion. Powinien czuć się wysoce zaszczycony. Wynurza się z pluskiem z wody. Raul, kochanie, podejdź i osusz mnie. Jestem golusieńka. Mam tu tylko nowy kapelusz i podróżną gąbkę. Boylan z wesołym błyskiem w oku. Świetnie. Bella. Co się dzieje? Zoe szepcze do niej. Marion. Niech się przygląda pentak Rajfur i niech się biczuje. Napisze do jakiejś bardzo dzielnej prostytutki albo do Bartolomony, tej kobiety z brodą, aby wygarbowała mu skórę chociaż na cal grubo i odesłała go do mnie z pokwitowaniem opatrzonym pieczęcią. Bella śmieje się. Ho, 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 ho. Boylan do Bluma przez ramię. Możesz przyłożyć oko do dziurki od klucza i poigrać z sobą, a ja w tym czasie wepchnę jej parę razy. Blum, dziękuję panu. Uczynię tak, proszę pana. Czy mogę zaprosić dwóch moich przyjaciół, aby byli świadkami tego czynu i mogli zrobić zdjęcie? Podsuwa słoik z maścią. Czy wazelinę, proszę pana? Kwiat pomarańczowy, ciepłą wodę? Kitty z otomany. Powiedz nam, Floro, powiedz nam, co? Flora szepcze do niej. Szept słów miłosnych w ustach ustawicznie całowanych, całe usta z ustami stopione, calusta po calusta. Mina Kennedy wznosząc oczy. Och, to musi być jak zapach pelargonii i cudownych brzoskwiń. Och, on po prostu ubóstwia każdy kawałek jej ciała, szczepieni z sobą, pokryci pocałunkami. Lydia Deuce rozdziawiając usta. Mniam, mniam. Och, on ją nosi po pokoju robiąc to. Jedzie na koniku, na patyku. Mogłabyś słyszeć ich w Paryżu i w New Yorku, jakby kto miał pełne usta truskawek ze śmietaną. Kitty śmieje się. Hi, hi, hi. Głos Boylana słodki, ochrypły, wydobywa się z głębi trzewi. Och, dobrogni strok, rok, aż brasz. Głos Marion, ochrypły, słodko rośnie i w gardle. Och, tak szwak pocałuj mnie, wist, pizna, piz włost. Blum z dziko rozszerzonymi oczyma obejmuje się własnymi ramionami. Widać go, chowa się, widać go. Rżnij ją, głębiej, strzelaj! Bella, Zoe, Flora, Kitty. Ho, ha, ha, hi, hi, Lynch, wskazując. Zwierciadło natury, śmieje się. Hu, 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 hu. Stefan i Blum spoglądają zwierciadło. Ukazuje się w nim bezbrode oblicze Williama Szekspira, zesztywniałe, sparaliżowane, ukoronowane odbiciem wiszącego w przedpokoju wieszaka z rogów renifera. Szekspir z dostojnym brzuchomówstwem. Poznasz głupiego po głośnym śmiechu jego. Do Bluma. Rozmyślałeś, jakbyś sądził, żeś niewidzialny. Spójrz, pieje głosem śmiejącego się czarnego kapłona. Ja go, jak mój Otello przydusza swoją dyrdymonę. Ja go. James Joyce, Ulysses, taśma 25, koniec ścieżki drugiej.